Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Przypominam, naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Tomasz Hryszko, kierownik Kliniki Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy o nadciśnieniu tętniczym. Panie profesorze, muzyka w przerwie stonizowała, uspokoiła. Czy jest to dobry moment, żeby zmierzyć ciśnienie?
Myślę, że jak najbardziej, bo w leczeniu nadciśnienia stosowane są zarówno te tabletki, czyli tak zwane leczenie farmakologiczne, ale równie istotnym elementem terapii nadciśnienia jest tak zwane leczenie niefarmakologiczne, czyli zmiana naszych zachowań, naszego postępowania.
W nadciśnieniu tętniczym na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co w naszym życiu jest nie tak?
Nasz obecny styl życia, można by powiedzieć, że sprzyja temu, by to ciśnienie się rozwijało. I myślę, że to jest odzwierciedleniem tego, że epidemiolodzy zauważają, że mamy właśnie plagę nadciśnienia tętniczego. Bo głównymi elementami niefarmakologicznych metod leczenia nadciśnienia tętniczego to jest to, że może zacząć należy od zlikwidowania nałogów szkodliwych, czyli palenie tytoniu. To na pewno powinniśmy przerwać.
Dlaczego palenie tytoniu ma związek z nadciśnieniem tętniczym?
Można by to porównać do tego, do igrania z zapałkami w składzie z dynamitem. Bo wszyscy wiemy, tak jak teraz przed chwilą mówiliśmy, że główne powikłania nadciśnienia tętniczego to choroby serca, czyli zawał, to udar mózgu. Ale również powinniśmy sobie przypomnieć i nawet przypomnieć na to, czym straszą nas etykiety na papierosach, tak, że palenie jest przyczyną udarów mózgu, palenie jest przyczyną zawałów serca. I teraz wystarczy dodać 2 do 2, czyli paląc papierosy, posiadając nadciśnienie, przyrządzamy wybuchową mieszankę. No więc to postępowanie jest niezalecane. Powinniśmy się jak najbardziej postarać, by papierosy rzucić. I musimy też o tym pamiętać, że w dzisiejszych czasach medycyna dysponuje środkami farmakologicznymi, które pozwalają zaprzestać tego tytoniu. I to nie jest tak, że ktoś mówi, że ja się już tak mocno przyzwyczaiłem do papierosów, że bez nich pewnie umrę. Nie, to nieprawda. Zdecydowanie szybciej umrze, jeżeli nadal będzie kontynuował palenie.
Papierosy elektroniczne, taka moda ostatnich lat.
Rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy porównywać mniejsze zło i większe zło, to rzeczywiście papierosy elektroniczne są korzystniejsze. No ale to tak jakby się zastanawiać nad narzędziem zbrodni. Czy lepszy jest nóż, czy pistolet? Jedno i drugie może spowodować biedę. Tak więc na pewno wykazano to, że korzystanie z papierosów elektronicznych, tych nowych, sprzyja rozwojowi nałogu, uzależnieniu. Więc to nie zupełnie jest prawda, że to są zupełnie bezpieczne narzędzia, używki.
Czyli raczej nie zalecamy. Pierwsza podstawowa rzecz, rezygnujemy z palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
Tak jest.
Inne?
Kolejną rzeczą,
słabostki?
Kolejną rzeczą, która się nasuwa, to już jest alkohol.
Alkohol, specjały z okolic Gródka. Czy to może szkodzić?
I tutaj wbrew pozorom aktualne zalecenia leczenia nadciśnienia dopuszczają pewne ilości alkoholu, które są akceptowalne i które możemy spożywać. I tu również mamy, można powiedzieć, że pewne zróżnicowanie płciowe, bo te objętości są większe dla mężczyzn, mniejsze dla kobiet. I tutaj, jeżeli na przykład byśmy mówili o winie, to jeżeli chodzi o mężczyznę, to jest dopuszczalne wypicie 250 ml wina.
U kobiety, to taka większa lampka.
Większa lampka. U kobiet ta lampka musi być mniejsza. Według wytycznych jest to 125 ml. Jeżeli chodzi o piwo, to u mężczyzny to jest 500 ml, czyli półlitrowe.
Czyli duże piwo?
Tak jest, natomiast u kobiet 250 ml.
Małe piwo.
Małe piwo. I jest to dopuszczalna, dzielna norma spożycia alkoholu. I też jeszcze należy tutaj jedną rzecz zwrócić uwagę, i to jest również podkreślane w wytycznych, że te dopuszczalne normy się nie sumują. Czyli nie można powiedzieć tak, że nie piłem piwa w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, w związku z tym mogę wypić 5 piw w sobotę. Nie. Wytyczne wyraźnie podkreślają, że sumowanie jest niezalecane. Jeżeli opuściłem poniedziałek, wtorek, to powinniśmy pozostać i nie nadrabiać w kolejnych dniach tygodnia, bo nadużywanie alkoholu, czyli spożywanie większych ilości, jest wybitnie szkodliwe. Kolejną taką substancją, którą właściwie nie wyobrażamy sobie bez niej życia w dzisiejszych czasach, jest kawa. Bardzo często pacjenci mówią, że nie mogą pić kawy. Jeżeli no, chodzi...
Znaczy nie, no, nie zgodzę się, będę protestował.
I bardzo słusznie, Dzień
bez rozpocząć bez małej czarnej.
I bardzo słusznie, ponieważ to jest taki mit, który pokutuje. Nie ma żadnych dowodów na to, by picie kawy, przynajmniej w ilościach do 4-5 filiżanek dziennie, powodowały jakieś negatywne skutki zdrowotne. Rzeczywiście tutaj też należy rozróżnić pomiędzy przewlekłym, chronicznym piciem kawy i osobą, która pije kawę po raz pierwszy. Bo każdy z nas pewnie pamięta, albo nasze dzieci, kiedy wypiją pierwszą filiżankę kawy, rzeczywiście czasami zdarzają się różnego rodzaju takie nieprzyjemne odczucia, kołatania serca i rzeczywiście kawa, kiedy jest wypijana po raz pierwszy, tak rzeczywiście może wywoływać pewnego rodzaju przyspieszenie czynności serca, może podnosić ciśnienie tętnicze, tak, bądź też może nasilać stres. Natomiast jeżeli jest ona stosowana przewlekle, czyli osoby, które piją codziennie od dłuższego czasu, ten efekt zanika i nie zaobserwowano takich negatywnych reakcji. W dużych badaniach epidemiologicznych nie wykazano, by spożywanie kawy, uwaga, do 4-5 filiżanek dziennie niosło ze sobą jakieś negatywne skutki zdrowotne, jeżeli chodzi o powikłania sercowo-naczyniowe.
Czyli dzień rozpoczynamy małą czarną i tak, jest to bardzo pozytywne dla naszego organizmu.
Tak, tylko tu również naukowcy zwracają pewną uwagę, że rozpoczynamy dzień małą czarną, ale bez papierosa. Niestety bardzo często osoby, które palą, również nie wyobrażają sobie kawy bez papierosa, bez dymka przysłowiowego. Więc tu podkreślamy, że jak najbardziej mała czarna tak, ale bez dymka. Jeżeli chodzi o herbatę, to również tu picie herbaty nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, niezależnie od tego, czy jest to herbata czarna, czy herbata zielona, czy też herbata ulong. Natomiast przechodząc do innych...
Ale to jeszcze pozostaniemy przy porannych napojach. My z Kubą bardzo rano lubimy kakao. Też zawiera teobrominę, czyli też jedną z substancji, która nas z rana aktywizuje. Pozytywne czy negatywne?
Jak najbardziej nie ma żadnych negatywnych konsekwencji picia kakao, żadnych efektów ubocznych, oprócz tego, że będzie nam z rana słodko, o ile pijemy z cukrem.
No takie niestety są mieszanki, takie są słabości poranne.
I tu przechodzimy jakby płynnie do kolejnego elementu, który właśnie jest szkodliwy, bo tu mówiliśmy o tym, że spokojnie możemy pić tą kawę, spokojnie możemy pić herbatę, natomiast tu nie ma już żadnych wątpliwości, że nie powinniśmy pić tak zwanych tych słodzonych napojów gazowanych, kolorowych, oranża. To tu już tu nie ma żadnych wątpliwości. Picie tych napojów jest szkodliwe dla zdrowia. To powoduje otyłość, to powoduje zespół metaboliczny, to powoduje nadciśnienie, to powoduje cukrzycę. I może przypominamy sobie mnóstwo informacji, że w niektórych krajach właśnie te napoje są obłożone dodatkowym podatkiem, co ma jakby hamować ich spożycie. I tu również to, co jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie została wydana właśnie walka tym napojom, to również zakaz sprzedaży tych napojów w szkołach, by jakby młodzież nie była narażona na ich działanie i nie, to jest pewna próba walki z otyłością wśród młodocianych.
Ale to niektóre z tych napojów kultowe, nie będziemy nazwy tutaj wymieniać, one właśnie w Stanach Zjednoczonych się narodziły.
Niestety, ale możemy powiedzieć, nie wszystko, co z Ameryki jest najlepsze. Tu, jeżeli chodzi o ten kultowy napój, no to niestety tu wiemy, że picie w dużych ilościach, nadużywanie nie sprzyja naszemu zdrowiu. Oczywiście też nie można popadać w przesadę i uważać, że jeżeli ktoś wypije tą szklankę tego napoju, to już stanie się coś strasznego. My mówimy tutaj bardziej o jakimś przewlekłym na popijaniu czy też używaniu tego napoju jako płynu uzupełniającego nasze płyny ustrojowe czy też gaszącego pragnienie.
No to tutaj pragnienie gasimy wodą. Czystą wodą.
Tak jest, najlepiej czystą wodą, herbatą.
Żadne napoje barwione, kolorowe nie wchodzą.
Tym napojom mówimy zdecydowane nie.
Cukier. Jeżeli... Bo tak już zostałem wywołany do odpowiedzi, bo kakao z cukrem i teraz czy ten cukier mocno szkodzi?
Powiedzmy tak, to są tak zwane puste kalorie. To jest oczywiście miłe. Nasz mózg lubi przyjemności i będzie dążył do tego, by zjeść jak najwięcej słodkiego, bo to drażni nasz ośrodek przyjemności. Natomiast nie ma co dyskutować o tym, że tylko kwestia czasu, kiedy dowóz tych kalorii będzie większy niż nasza możliwość ich spalenia. W momencie, kiedy będziemy tonąć w dobrobycie, to ten dobrobyt zacznie nam się odkładać w boczkach. Jak te boczki będą coraz większe, to pół biedy, że będziemy musieli wymienić garderobę, ale zaczną się pojawiać jej negatywne konsekwencje. Czyli właśnie nadciśnienie, cukrzyca i wszystkie powikłania związane z tymi plagami XXI wieku.
Proste cukry, jedna z podstawowych przyczyn nadwagi i otyłości. Czy ma to związek z nadciśnieniem?
Tak, jak najbardziej. I mówię, otyłość jest, jakby można powiedzieć, siostrą bądź bratem nadciśnienia. Właściwie, jeżeli jesteśmy w gabinecie, to bardzo rzadko można powiedzieć, że są to białe kruki, kiedy zdarzają się pacjenci otyli z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. A jeżeli ci pacjenci się zdarzają, to jest tylko kwestia czasu, kiedy to nadciśnienie się pojawi. I tutaj jest nawet taka toczona od wieków dyskusja, czy to już się u nich pojawia pierwotne nadciśnienie, czy wtórne. Bo ta otyłość, no można powiedzieć, że to jest taki granat wrzucony w nasz organizm, który uszkadza wszelkie narządy, serce, nerki, powoduje, że rozwija się cukrzyca, a tak jak wszyscy wiemy, cukrzyca atakuje, właściwie nie pozostawia żadnego naszego narządu nietkniętego. I tutaj jakby należy od razu przejść do tego, że jednym ze sposobów, no bo jasne, nie da się wyeliminować tych słodyczy z naszego życia, czy tych cukrów prostych, bo od czasu do czasu zawsze musimy sprawić sobie jakąś przyjemność. Natomiast tutaj należy od razu powiedzieć, że ten dowóz tych pustych kalorii jest wtedy szkodliwy, kiedy on jest większy niż nasze ich zużycie. A tym, co pozwala nam zużyć, zoptymalizować dowóz tych kalorii, jest wysiłek fizyczny. I również jeżeli mówimy tu o nadciśnieniu tętniczym, to jedną z metod leczenia nadciśnienia tętniczego jest codzienna aktywność fizyczna. Wytyczne mówią, że powinny się przynajmniej od 5 do 7 dni w tygodniu 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej.
Co to znaczy ta umiarkowana aktywność?
No właśnie, umiarkowana aktywność nie znaczy to samo dla każdego, bo inna jest umiarkowana aktywność dla osoby aktywnej fizycznie, a całkiem inna umiarkowana dla osoby, która prowadzi tak zwany kanapowy tryb życia. Żeby wiedzieć, że prowadzimy umiarkowaną aktywność fizyczną, to powinniśmy po tych 30 minutach czuć, że nasze serce przyspieszyło, czuć, że odrobinę się spociliśmy, czuć się odrobinę zmęczeni. I wtedy możemy powiedzieć, że jest to umiarkowana aktywność fizyczna. Również wytyczne nie mówią nam o tym, nie precyzują, jakoby by dana aktywność fizyczna była lepsza bądź gorsza. Jeżeli to będzie spacer, który pozwoli nam odrobinę się zmęczyć, to jest to w porządku. Jeżeli będzie to trucht, jeżeli to będzie jogging, jest to w porządku. Jeżeli będzie to jazda na rowerze, pływanie, jak najbardziej tak. Ważne, byśmy wstali z kanapy.
Pocieszałem się, że uprawiam co dzień rano i wieczorem umiarkowaną aktywność ruchową, ale pan profesor mnie trochę zasmucił. Spaceruję codziennie z psem pół godziny rano, pół godziny wieczorem, ale mnie to nie męczy. Pies jest zmęczony, pies ziapie. Ja się nie męczę. Czy to znaczy, że ten mój wysiłek poszedł na marne?
Nie, on nie poszedł na marne, bo jakby nie ma zmarnowanego wysiłku. Natomiast jeżeli byśmy mieli mówić o wysiłku fizycznym, to to wiadomo, że jeżeli, jak pan profesor mówi, my zaczniemy chodzić z psem pół godziny, to po paru tygodniach, po paru miesiącach nasz organizm zwiększy swoją wydolność fizyczną i wtedy dobrze by było, żebyśmy również za naszym organizmem przesunęli odrobinę wyżej tą poprzeczkę. Wiadomo, że nasze życie jest zabiegane, nie zawsze mamy czas, by tą poprzeczkę przesuwać, wydłużając czas aktywności fizycznej, bo czasami te pół godziny, te 40 minut, to wszystko to jest, co możemy sobie pozwolić dziennie, ale może zamiast spacerować, można z tym psem truchtać.
Później... Nie wiem, czy będzie chciał ze mną na spacery chodzić.
Można go wtedy porzucić.
Panie profesorze, tutaj w naszej audycji nie będziemy może dalej, bo mieliśmy całe dwie audycje poświęcone diecie, poświęcone nadwadze u osób starszych. W naszych posiłkach na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czego powinniśmy unikać, aby to było dobre dla naszego serca, dla naszego ciśnienia?
Tu również niestety musimy powiedzieć o soli i jej jakby bezdyskusyjnie raczej szkodliwym wpływie, jeżeli mówimy o ciśnieniu, nadciśnieniu tętniczym. Tu w dzisiejszych czasach jesteśmy skazani na nadmiar soli. Szczególnie jeżeli żywimy się produktami wysoko przetworzonymi, to jak wszyscy wiemy, zarówno chleb, zarówno wędliny, a tym bardziej, jeżeli na przykład żywimy się w ośrodkach żywienia zbiorowego, to tej soli jest bardzo dużo. I w momencie, jeżeli ktoś mówi, że on musi dosolić, to na pewno przekracza zalecane dobowe spożycie soli. Uważa się, że nie powinno na całą dobę nie powinno się spożyć więcej soli niż 5 gramów. Czyli to jest taka płaska łyżeczka, ale to nie znaczy, że tą płaską łyżeczkę my mamy dosalać, tylko to znaczy to, że to wliczamy w to wszelką sól, która jest zawarta w chlebie. Również uwaga, wegeta, kucharek, tam też jest sól, czyli to też w to wchodzi. Jeżeli zjadamy wędlinę, tam też jest sól. Jeżeli nawet kupujemy mięso, które później przyrządzamy, robimy tego schabowego czy mielonego, uwaga, tam też jest sól. Więc tu mówimy o całej dobowej spożyciu soli, czyli mówiąc praktycznie, nie powinniśmy w ogóle dosalać, nie powinniśmy doprawiać do smaku.
Czy sól nie jest demonizowana? Mamy nerki, nerki funkcjonują, pracują, usuną nam tą sól. Czy musimy aż tak restrykcyjnie podchodzić i jeść niesolone rzeczy?
Jasne, to prawda, tylko musimy tutaj rozgraniczyć dwie sprawy. Jedna rzecz, jeżeli mamy już nadciśnienie tętnicze, to znaczy, że nasz organizm już dobrze nie funkcjonuje, już coś się zaczęło psuć i mamy problem z tą solą. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście, jeżeli jesteśmy zdrowi, nasze narządy funkcjonują prawidłowo i tu mówimy o tych nerkach, to jasne, te nerki potrafią pozbyć się nadmiaru soli. Tylko jak to się popularnie mówi, póty dzban wodę nosi, póki ucho się nie urwie. I tak jak możemy powiedzieć, że możemy jeździć samochodem do Warszawy 140 na godzinę i możemy jeździć do Warszawy tym samochodem 60 na godzinę. I wydaje się, że ten silnik zajeździ się wcześniej, jak będziemy go żyłować, funkcjonować na krańcu jego możliwości. I tak samo z naszym organizmem. Jasne, jeżeli jesteśmy młodzi, zdrowi, to możemy go obciążać, żyć niezdrowo. Tylko musimy pamiętać o tym, że to wszystko niesie konsekwencje, tak? Przeciążanie nadmiarem obładowywania, czyli cukrami, tłuszczami, solą, to później za paręnaście może lat odbije się negatywnie. Więc w związku z tym należy próbować stosować dietę tak zwaną śródziemnomorską, czyli tą, którą została udowodniona, czyli w badaniach takich randomizowanych, że gwarantuje nam najdłuższe życie.
Ale w Polsce my, naszych takiej tradycji narodowej, to dominują potrawy raczej takie ciężkie. Boczek schabowy tutaj wspomniany. Czy one bardzo nam szkodzą w przypadku, w relacji do nadciśnienia tętniczego?
Można powiedzieć, że tak. Wszystko z umiarem. To nie znaczy tak, że powinniśmy wykląć tego schabowego, że powinniśmy wykląć ten boczek.
A teraz jeszcze powiem więcej. Zaczął się okres grillowy. Tyle rzeczy można przyrządzić. Zapachy się wszędzie roznoszą. Trudno sobie odmówić tej przyjemności.
Jasne. I nie należy całkowicie tej przyjemności sobie odmawiać. Natomiast należy to czynić z rozsądkiem i nie przesadzać z tym. Nikt nie powiedział, że zjedzenie od czasu do czasu plasterka czy dwóch plasterków boczku spowoduje katastrofę w naszym organizmie. No co innego, jeżeli będziemy codziennie jeść boczek, czy też będziemy boczek zagryzać tak zwanym białym mięsem, czyli słoniną, i do tego posmarujemy sobie smalczykiem chlebek i zjemy ziemniaczki na skwarkach, tak? No to już wiemy, że jest przesada. Bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy to ciśnienie, nadciśnienie, czyli tę wezbraną rzekę, to spożywając dużo tłuszczów, to powodujemy to, że nasze naczynia, czyli nasze koryto rzeki, bardzo ładnie sobie wytapetujemy tymi złogami cholesterolu i spowodujemy, że te nasze naczynia będą bardzo kruche. No a jeżeli mamy coś kruchego, to to bardzo łatwo stłuc. No i jeżeli takie naczynie pęknie, no to nie trudno sobie wyobrazić, co się stanie, jeżeli ta krew się wyleje, na przykład w mózgu,
czy też... Rozmawialiśmy tutaj, mieliśmy całą audycję, dwie audycje udarowi mózgu poświęconą, rozmawialiśmy o udarze mózgu, o czynnikach ryzyka udaru mózgu, chorób naczyń mózgowych i tam nadciśnienie tętnicze dominowało, to jest podstawowy...
Czyli jak widać, fakty się powtarzają, czyli wydaje się, że jest to prawda, że jest to czynnik ryzyka. Mówi się, że to jeden z najważniejszych czynników ryzyka zarówno udaru mózgu, jak i chorób serca. I co ciekawe, jest to czynnik, który, jak już mówiliśmy, który możemy skutecznie leczyć.
Systematyczność naszego życia, jesteśmy w wielkim pędzie. Sen. Czy ma znaczenie w nadciśnieniu?
Bardzo. I jest to istotny element. Co prawda, to jest bardzo ciekawe, że naukowcy za bardzo nie wiedzą, po co my śpimy. No wszystko pod powszechnym opinii jest to, że sen rzeczywiście to jest taki odpoczynek. Natomiast dokładnie, co się dzieje w naszym mózgu w trakcie snu, tego jest nie wiadomo. I są różne zwierzęta, które śpią dosłownie po parę godzin na dobę. No są takie śpiochy, które potrafią przespać czy przehibernować nawet cały sezon, czyli na przykład niedźwiedź. Od razu tu się znowu, żeby nawiązać do tematu.
Oddawania. Mój pies też cały czas śpi na kanapie do momentu, aż się nie wyjdzie z mieszkania. Wtedy zaczyna rozrabiać.
Okej, to jest bardzo ciekawe, ale jeszcze inne pytania ciekawe się rodzą z niedźwiedziami, bo wtedy ludzie zaczynają pytać się, a jak to możliwe, żeby przespać całą zimę i nie oddawać moczu, czyli nie wstać siku. I to jest jedna z wielkich zagadek, bo kto sobie potrafi wyobrazić, żeby na przykład przez 3 czy 4 miesiące nie oddawać moczu? Co się dzieje? Przecież wszyscy wiemy, że z nami, z pacjentami, kiedy ktoś nie oddaje moczu, wystarczy, że przez jeden dzień czy przez dwa, to już zapalają się wszelkie sygnały alarmowe, że coś złego się dzieje i człowiek jest w stanie zagrożenia życia. A tutaj mamy zwierzę, które potrafi przez dobrych parę miesięcy żyć w komforcie, obudzić się i nic się nie dzieje. Ale wracając jakby do nadciśnienia, to właśnie zaburzenia snu są jedną z przyczyn wtórnego nadciśnienia. Mówi się o tak zwanym obturacyjnym bezlechu śródsennym, czyli wtedy, kiedy i najczęściej rozpoznaje to współmałżonek. Bo ten, który cierpi na to schorzenie, najczęściej nie ma świadomości, że na to choruje, oprócz tego, że wstaje zmęczony, jest cały czas niewypoczęty.
Małżonek też jest niewypoczęty.
To jest obopólne, tylko małżonka najczęściej zwraca uwagę, że musi albo kopać, albo przewracać, by choć chwilę się zdrzemnąć. Natomiast problemem jest może jeszcze większym, jeżeli małżonka zaczyna zauważać, że co jakiś czas trzeba tego męża kopnąć, żeby on zaczął oddychać, bo on w pewnym momencie przestaje chrapać. I to jest właśnie coś, co powinno nas zaalarmować, że to jest ten śródsenny bezdech. I to jest jedna właśnie z przyczyn wtórnego nadciśnienia i leczenie tego bezdechu powoduje poprawę kontroli ciśnienia, poprawę efektów terapeutycznych. Więc jakby jak najbardziej sen to jeszcze jeden, kolejny element wtórnego nadciśnienia tętniczego.
Umknęło mi przy używkach, przy różnych takich środkach, reklamy medialne atakują nas różnego rodzaju środkami energetyzującymi. Napoje wysokoenergetyczne, które nas mają pobudzić do funkcjonowania, aktywizują. Zdrowe to, czy nie?
Coraz więcej danych wskazuje, że nie. Najczęściej środkiem aktywizującym w tych używkach są bardzo duże stężenia kofeiny. Zdecydowanie tu wspominaliśmy o tym, że jeżeli pijemy tej kawy 4-5 filiżanek, to nie ma żadnych konsekwencji zdrowotnych, przynajmniej udowodnionych. Natomiast jeżeli chodzi o te środki energetyzujące, to one zawierają zdecydowanie większe ilości kofeiny i najczęściej ludzie nie piją tylko jedną puszkę tego środku, tylko czasami tych puszek jest parę. Dwa, co również jest negatywne, bardzo często ludzie kojarzą te środki energetyzujące z napojami wyskokowymi, czyli sporządzają różnego rodzaju drinki. I to jak najbardziej ponownie jest wybuchowa mieszanka, która raczej nie sprzyja naszemu zdrowiu i tu raczej powinniśmy się wystrzegać przed nadużywaniem tych środków energetyzujących, już pomijając to, że one są również wysoko słodzone, czyli tu znowu wracamy do tych napojów tak zwanych kolorowych.
Dopalacze, znak naszych czasów. Co rusz słyszymy o nowych wynalazkach, nowych. Młodzież lgnie do tego, przez internet może to nabyć. Czy nasze ciśnienie jest zagrożone?
Jak najbardziej tak. I najgorsze jest to, że nie potrafimy powiedzieć, co się kryje pod nazwą dopalacze. Ponieważ tak jak pan profesor powiedział, każdego dnia można zdobyć nowy dopalacz. I trudno powiedzieć, co producent, domorosły producent tam włożył. Pracując w szpitalu, wydaje mi się, że nie ma oddziału dyżurującego na ostro, który by nie spotkał się z ofiarami dopalaczy. I skutki stosowania tych substancji są bardzo często opłakane, łącznie z tym, że mamy, już nie mówiąc o tym, że pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, u których nie jesteśmy w stanie go opanować, ale również z zaburzeniami neurologicznymi, z utratą przytomności. Nieraz ci pacjenci są przywożeni nieprzytomni, to zajmuje parę dni, bo oni odzyskali przytomność, ale bardzo często też z uszkodzeniem różnych narządów wewnętrznych i trudno jest nawet powiedzieć, w jakim mechanizmie, bo przeważnie rutynowe badania toksykologiczne nic nie wykazują, ponieważ te jakby twórcy tych dopalaczy wykazują się olbrzymią pomysłowością i inwencją twórczą i trudno nadążyć za twórcami, z odtrutkami.
Narkotyki to też niestety nasze czasy są nielegalne, a jednocześnie dostępne.
Jak najbardziej tak. I jeżeli mówimy oczywiście o nadciśnieniu tętniczym, w szczególności wiadomo, że narkotyki to również bardzo szerokie pojęcie i tu mówimy zarówno o substancjach, które działają pobudzająco, jak również wyciszająco. I jeżeli tu mówimy o pochodnych, na przykład efedryny, tak, czyli środkach, które działają pobudzająco, bardzo często osoby, które przygotowują się czy do egzaminu, czy też muszą długo pracować, gdzie próbują ograniczyć swój sen, czy ograniczyć senność, jak najbardziej te środki pobudzające nie tylko poprawiają nasze kojarzenie, ale one również działają tak, że one podnoszą ciśnienie tętnicze, one przecież każdy z nas wie, że wtedy ma się tachykardię, tak, czyli przyspieszoną czynność serca, te naczynia są obkurczone.
Dużo można byłoby jeszcze mówić o niefarmakologicznych aspektach leczenia nadciśnienia tętniczego. W skrócie, bo czas naszej audycji biegnie, a jeszcze chciałbym, abyśmy porozmawiali o powikłaniach nadciśnienia. Farmakologia. Na co szczególną uwagę zwrócić?
Przy farmakologii to, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, bardzo częstym problemem jest regularność leczenia nadciśnienia. I tu musimy podkreślić, bo bardzo często pokutuje takie pojęcie, że przyjmuję leki od nadciśnienia, biorę aparat, mierzę je, wychodzi, że ciśnienie jest prawidłowe. A to znaczy, że już nie mam ciśnienia. I to jest pewien błąd logiczny, bo ja mam prawidłowe ciśnienie, ponieważ przyjmuję leki. I żeby mieć prawidłowe ciśnienie, muszę te leki przyjmować. W związku z tym to, że kiedy przyjmujemy leki od ciśnienia, mierzymy sobie aparatem ciśnienie i jest ono prawidłowe, powinniśmy się cieszyć. Leki są skuteczne i to powinno nas utwierdzać, że powinniśmy dalej je przyjmować. Drugą rzeczą jest to, że każdy z nas wie, że niełatwo jest przyjmować codziennie leki od nadciśnienia, czy jakiekolwiek tabletki, pamiętać o nich. Musimy też pamiętać o tym, że leczenie nadciśnienia jest to terapia długotrwała. Musimy wyrobić w sobie pewien taki nawyk, czy wstaję, czy kładę się, to przyjmuję tabletkę. Bo jednym z problemów jest przerywanie terapii, czy też opuszczanie przyjmowanych tabletek. Często zapominamy o tym. Nieraz tych tabletek potrzeba 3 bądź 4, by to ciśnienie prawidłowo kontrolować. To również wykazano, że im więcej tych tabletek pacjent musi przyjmować, tym większa skłonność, że on któryś z dawek opuści. Ale tu, jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze, to jesteśmy w o tyle szczęśliwej sytuacji, że dzięki postępowi medycyny coraz więcej mamy preparatów złożonych. Czyli nieraz, jeżeli konieczne jest utrzymanie naszego ciśnienia w ryzach przy pomocy 2 bądź 3 leków, to możemy porozmawiać z naszym lekarzem prowadzącym, czy nie istnieje możliwość znalezienia preparatu, który by zawierał te wszystkie 3 tabletki w jednej. Czyli można by powiedzieć 2 bądź 3 w jednym. I co ciekawe, w chwili obecnej te preparaty złożone wcale nie są droższe niż te 3 bądź 2 leki sprzedawane oddzielnie. Cena jest bardzo często porównywalna, a nieraz w przypadku niektórych preparatów nawet niższa niż sprzedawane tabletki oddzielnie.
Jednym z elementów, z leków w leczeniu nadciśnienia są leki moczopędne. Pacjenci się niepokoją, że mają zaplanowany wyjazd do miasta, dłuższą podróż, a jednocześnie jest to dyskomfort wzięcie tabletki moczopędnej w godzinach porannych, ponieważ mają niepokój. Czy można opuścić ten lek, czy można coś w tej sytuacji doradzić, jak sobie z tym problemem poradzić?
Tutaj należy jakby rozróżnić dwie sprawy i dwa najczęściej stosowane leki moczopędne. Bo są tak zwane moczopędne leki pętlowe, które są tak zwanymi silnymi lekami moczopędnymi i które nieczęsto są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a raczej częściej one są stosowane przy leczeniu niewydolności serca, bądź też w przypadku chorób nerek w celu pozbycia się nadmiaru płynu. I drugą grupą leków są tak zwane leki tiazydowe, bądź też tiazydopodobne, które są właśnie bardzo często stosowane w leczeniu nadciśnienia i rzeczywiście może być tak, że w momencie rozpoczynania tej terapii tymi lekami na początku ta objętość moczu się zwiększa. Natomiast w przypadku regularnego przyjmowania nasz organizm dąży do równowagi i później jakby ustala się nowy poziom i ta częstość oddawania moczu wcale nie jest częsta od nieprzyjmowania tych leków. I w tym momencie też znowu dążymy do pewnego błędnego koła, bo tak jak wspomnieliśmy, na początku rzeczywiście może wystąpić częstsze oddawanie moczu, ale później nasz organizm się przyzwyczaja i w tym momencie przerywanie tej terapii, opuszczanie tego leku nie pozwala, by nasz organizm się do nich przyzwyczaił, ustaliła się nowa równowaga. Więc jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze i leki moczopędne, raczej nie jest to problem, jeżeli chodzi o te stosowane leki diuretyczne, zwiększające objętość. Tu raczej można z tym żyć i nie upośledza to naszego komfortu.
Leczenie farmakologiczne, ścisła współpraca z lekarzem leczącym nadciśnienie, czy jest to lekarz rodzinny, czy jest to lekarz specjalista w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Stosujemy się do jego zaleceń niefarmakologicznego postępowania, farmakologicznego. Nie oszczędzamy na tabletkach, przyjmujemy je systematycznie. Jest grupa osób, która uważa, że to mnie nie dotyczy, czuję się dobrze, to przestaje mierzyć ciśnienie, bo pomiar podwyższony nas zdenerwował. Co się może z naszym organizmem stać, jeśli nie podejmiemy terapii?
To właśnie taki drobny problem, jakim jest nadciśnienie w opinii tych osób, może spowodować nieodwracalne szkody w naszym organizmie, szkody, których nie da się cofnąć. Zaczynając od góry, udar mózgu, o którym już parę razy tutaj mówiliśmy, doskonale wiemy, że nie zawsze mamy na tyle szczęścia, by po udarze mózgu wrócić do poprzedniej sprawności. Idąc w dół...
Znaczy, statystyka jest prosta. U osób dorosłych udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności.
Czyli można postawić znak równości, oszczędzanie na tabletkach, wydatki na opiekuna, wydatki na zaopatrzenie ortopedyczne. Wydaje się, że zdecydowanie lepiej przyjmować jedną czy dwie tabletki dziennie, niż później mieć problem z wyjściem do sklepu po zakupy, czy wyjściem na spacer. Wydaje się, że tutaj równanie jest proste i odpowiedź zdecydowanie łatwa. Kolejnym organem, który zostaje uszkodzony, jest serce. Przerost mięśnia sercowego, niewydolność serca, choroba wieńcowa i zawał. Oczywiście dzięki postępowi kardiologii inwazyjnej, interwencyjnej, coraz lepiej wychodzi nam jako lekarzom leczenie tych powikłań nadciśnienia. Natomiast jeżeli to serce przerośnie, powiększy się, stanie się wielkie, to tego na chwilę obecną współczesna medycyna cofnąć nie potrafi. I później zaawansowane niewydolności serca, jedynym leczeniem może być przeszczep serca, bądź też niestety, jeżeli jest niepomyślnie, to niestety umieramy.
Nerki?
Kolejna ofiara nadciśnienia. Przyjmuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, nadciśnienie jest drugą po cukrzycy przyczyną schyłkowej niewydolności nerek, czyli tego etapu, kiedy nasze nerki przestają funkcjonować, kiedy nasz organizm powoli jest na skutek ich dysfunkcji, jest zatruwany, kiedy to gromadzą się w naszym organizmie trucizny, kiedy nie jesteśmy w stanie pozbyć się tych płynów, które przyjmujemy i kiedy, można by powiedzieć, nasz organizm tonie. Wtedy jedyną metodą leczenia jest bądź przeszczep nerki, bądź leczenie dializami. I tu trzeba pamiętać, że oczywiście cieszymy się, że istnieją dializy, że możemy dializować, natomiast musimy też pamiętać, że ta dializy, czyli ta tak zwana sztuczna nerka, to nie jest leczenie doskonałe. To jest tylko ułamek naszych nerek. Nawet najdoskonalsza sztuczna nerka nie jest w stanie nawet zastąpić 30% naszych własnych nerek. Oczywiście przeszczep nerki jest rozwiązaniem. Natomiast pamiętajmy, że na całym świecie, tak jak i w Polsce, istnieje olbrzymi niedobór narządów i to nie jest tak, że w momencie, kiedy potrzebny jest nam przeszczep nerki, to możemy udać się do sklepu, magazynu i wybrać sobie nerkę i poddać się zabiegowi. Nieraz wymagane jest dłuższe oczekiwanie, kiedy musimy być dializowani.
Ale powiedzmy sobie prawdę, nasze własne są
najlepsze.
Najlepsze.
Jeżeli możemy o nie dbać, jeżeli możemy je oszczędzić, to zróbmy wszystko, by zachować nasze własne nerki.
Oczy.
Kolejna sprawa, prawda? Retinopatia nadciśnieniowa, czyli nadciśnienie uszkadza te naczynia, powoduje, że naczynia mogą pękać, dochodzi do wylewów i każdy z nas wie, jak ważny jest wzrok, jak ważne jest to, by móc widzieć. Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach my de facto żyjemy w kulturze obrazkowej. Posługujemy się komputerem, oglądamy...
Szczególnie faceci są wzrokowcami.
Tutaj w ogóle nie ma na ten temat dyskusji. Jest to jeden z najważniejszych zmysłów, tak? Więc tu bardzo ważne, by dbać o oczy, tak? Jeżeli możemy, mówię jeszcze raz, wracam do tego jak bumerang, przy pomocy bardzo prostych i de facto nieinwazyjnych sposobów wyleczyć jakieś schorzenie, to dlaczego tego nie robić? Kiedy widzimy, że te szkody, które mogą przez ten komfort, czy nasze pojęcie bycia wysokociśnieniowcem, które mogą się pojawić, są de facto już nieodwracalne.
Miażdżyca wielonarządowa w wytapetowanych naczyniach, pan profesor mówił?
Dokładnie. Znowu, główny sprawca nadciśnienie. I też musimy pamiętać, że współczesna medycyna w chwili obecnej nie dysponuje żadnymi środkami, które potrafią cofnąć miażdżycę. To, co potrafi współczesna medycyna, to po prostu wstawić sprężynę, która rozszerzy te zwężone naczynie. Ale musimy pamiętać, że za tym zwężonym naczyniem, za tym przewężeniem rzeki są jeszcze drobniejsze odnogi, gdzie nie jesteśmy na razie w chwili obecnej w stanie dotrzeć, poszerzyć, usprawnić. A można by powiedzieć, że nasze drożne naczynia zapewniające sprawny przepływ wody, by pozostać w konwencji rzeki, powodują, że nasz organizm będzie prawidłowo funkcjonował, by będzie wydawał obfite plony, czy to umysłu, intelektu, czy po prostu zapewni nam zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie.
Nie wiem jak słuchaczy, nie wiem jak ojca Mateusza i Kubę, ale mnie pan profesor przekonał do tego, żeby sprawdzić. Wracam do domu, zmierzę ciśnienie. Państwa też zachęcamy do tego. Jeśli będą to podwyższone wartości, udajmy się jak najszybciej do lekarza i postępujmy zgodnie z zaleceniami.
Tak jest.
Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Moim i Państwa gościem był pan profesor Tomasz Hryszko, kierownik Kliniki Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Audycja o nadciśnieniu tętniczym długa, ale bardzo wartościowa. Za tydzień słyszymy się, spotykamy się z panią profesor Iryną Kowalską, porozmawiamy o cukrzycy. Cukrzyca to temat, który już w naszych audycjach i dzisiaj też wypływał, także myślę, że to najwyższy czas, abyśmy o tym porozmawiali. Dziękuję jeszcze raz,
panie profesorze. Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję dla ojca Mateusza i Kuby za sprawne techniczne przeprowadzenie audycji. Do usłyszenia za tydzień.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.